Lekcja pierwsza. 2 lipca. Odnowienie wszechrzeczy. Tekst pamięciowy. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:27. Wystarczy rozejrzeć się dookoła, po świecie i w swoim otoczeniu, oraz spojrzeć na samego siebie, aby zrozumieć, że coś jest naprawdę źle. To się nazywa upadek, grzech, bunt i wielki bój. Dobra nowina jest taka, że nie będzie tak na zawsze. To nie potrwa długo. Jezus przyszedł, umarł za grzechy świata i obiecał, że przyjdzie powtórnie. A gdy On przyjdzie, nic z tego świata nie zostanie. On założy nowe królestwo, swoje wieczne królestwo. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo stoi się na wieki. Księga Daniela 2:44. To będzie odrodzenie. Ale nie musimy czekać do powtórnego przyjścia Jezusa, by doświadczyć początku odrodzenia. Ci, którzy są w Chrystusie, są już teraz nowym stworzeniem. Zostaliśmy przeznaczeni na to, by dostąpić odrodzenia na podobieństwo Jezusa. Jako swój Kościół On powołuje nas i wyposaża w moc, abyśmy mogli działać także dla odrodzenia innych. Niedziela, 26 czerwca. Obraz Boga. Biblia mówi, że ludzkość została stworzona na obraz Boga. Obraz może być albo dwuwymiarowy jak odbicie w lustrze czy fotografia, albo trzywymiarowy jak posąg czy hologram. Obraz może być także nienamacalny jak ten powstały w naszym umyśle. Co oznacza ten biblijny termin? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 1:26-27. Jak Pismo Święte wyjaśnia, co znaczy być stworzonym na obraz Boga? Zobacz także pierwsza Księga Mojżeszowa 1:31. Piąta Mojżeszowa 6:5, pierwszy list do Tesaloniczan 5:23, pierwsza Mojżeszowa 1:26-27. Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Pierwsza Mojżeszowa 1:31. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek dzień szósty. Piąta Księga Mojżeszowa 6:5. Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i a całej duszy swojej, i z całej siły swojej. Pierwszy list do Tesaloniczan 5:23. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wraz ze stworzeniem naszych prarodziców Bóg ustanowił nowy standard życia na ziemi, mężczyznę i kobietę. Tylko oni pośród innych stworzeń powołanych do życia w tamtym czasie zostali stworzeni na obraz Boga. Nie wyewoluowali oni z małp. Jako ludzie oni i my radykalnie różnimy się od innych form życia na ziemi, a teologia, która zmniejsza te różnice, poniża ludzkość. Bóg nazwał także ich imię Adam. Oboje, mężczyzna i kobieta, choć różni i odrębni jako istoty żywe, zostali uznani za jedność. Oboje w swej pełni i kompletności przedstawiali obraz Boga. Natura obrazu Boga jest całościowa. Gdy Adam został stworzony przez Boga, fizyczne, umysłowe i duchowe cechy upodabniały go do Stwórcy. W języku hebrajskim słowo przetłumaczone jako obraz to celem, zaś podobieństwo to demut. Te słowa mogą się odnosić do aspektu fizycznego, celem, i wewnętrznego, demut, przy czym wnętrze to duchowość i umysłowość człowieka. Ellen White wskazuje na to, gdy mówi, że człowiek został stworzony na obraz Boga zarówno w zewnętrznym wyglądzie, jak i w charakterze. W 5 Mojżeszowa 6:5 wspomniane są poszczególne wymiary istoty ludzkiej, dusza, duchowość, serce, umysłowość i siła, cielesność. Podobny wzorzec znajdujemy w pierwszy list do Tesaloniczan 5, 23. Stworzona na Boży obraz istota ludzka ze swojej natury zawiera wszystkie te wymiary. Choć idea stworzenia na obraz Boga może obejmować znacznie więcej, Biblia mówi wyraźnie, że ludzie to istoty odmienne i wyjątkowe wśród ziemskich stworzeń. Inne stworzenia nie mogą się równać z ludźmi. Dlaczego tak ważne jest, byśmy zawsze pamiętali o tym rozróżnieniu? Poniedziałek, 27 czerwca. Upadek i jego skutki. Biblia nie mówi, ile czasu minęło od stworzenia do upadku pierwszych ludzi. Nie wiemy, czy były to dni, tygodnie, a może lata. Jednak wiemy, że nastąpił upadek, a jego skutki były natychmiastowe i widoczne. Pierwszym wspomnianym skutkiem spożycia przez Adama i Ewę owoców z drzewa poznania dobra i zła było nagłe uświadomienie sobie przez nich własnej nagości. Tak więc Adam i Ewa ukryli się przed Bogiem. Ich świetlane szaty znikły. Ich bliskość z Bogiem została zerwana, a jej miejsce zajął egocentryzm będący skutkiem zła. Bóg starał się pouczyć pierwszą parę ludzką o skutkach ich grzechu. Przeczytaj poniższe wersety i opisz przedstawione w nich bezpośrednie skutki grzechu Adama i Ewy. Jak podobne skutki przejawiają się obecnie? 1 Mojżeszowa 3, 8-10. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? A on odpowiedział, usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. 1 Mojżeszowa 3, 12. Na to rzekł Adam, kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. 1 Mojżeszowa 3, 13. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety, dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta, wąż mnie zwiódł i jadłam. 1 Mojżeszowa 3, 16. Do kobiety zaś rzekł, pomnożę dolegliwości brzemienności twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje. On zaś będzie panował nad tobą. 1 Mojżeszowa 3, 17-19. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz jelem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Niewątpliwie upadek był rzeczywisty i rażący i pociągnął za sobą straszne skutki dla ludzi. Długie i smutne dzieje ludzkości aż po dzień dzisiejszy świadczą o tragicznych konsekwencjach grzechu. Jakżeż wdzięczni możemy być Bogu za obietnicę, iż pewnego dnia tragedia grzechu się skończy i nigdy więcej się nie powtórzy. W jakim sensie żyjemy każdego dnia ze skutkami naszych własnych grzechów? Wtorek, 28 czerwca. Wrogość i pojednanie. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 3, 14-15. Co Bóg miał na myśli, gdy powiedział do szatana, ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Pierwsza Księga Mojżeszowa 3, 15. Jaką nadzieję możemy znaleźć dla siebie w tych słowach? Pierwsza Mojżeszowa 3, 14-15. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. W języku hebrajskim słowo tłumaczone jako nieprzyjaźń ma wspólny rdzeń ze słowami oznaczającymi nienawiść i wróg. Spożywając owoce z drzewa poznania dobra i zła, pierwsi ludzie napełnili siebie i tym samym swoich potomków nieprzyjaźnią wobec Boga. Zobacz. List do Rzymian 5, 10. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. List do Kolosan 1:21. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były. List Jakuba 4:4. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Wspomniana powyżej Boża obietnica wskazuje, że Bóg wdroży plan przywiedzenia ludzkości z powrotem do Niego i przeniesienia nieprzyjaźni ludzi na szatana. Tak więc przenosząc wrogość ludzi z siebie na szatana, Bóg ustanowi sposób zbawienia ludzkości, a jednocześnie nie pogwałci zasad swojego boskiego panowania. To właśnie w pierwotnym sensie oznacza pojednanie, którego Bóg dokonał i dokonuje, aby ostatecznie odrodzić to, co zostało utracone wskutek upadku. Co mówią trzecia księga Mojżeszowa 1:3-4, pierwszy list do Koryntian 5:7 oraz pierwszy list Jana 1:9 o pojednaniu. Trzecia księga Mojżeszowa 1:3-4. Jeżeli ofiara jego ma być całopalna z bydła rogatego, to niechaj złoży na nią samca bez skazy, niech przyprowadzi go do wejścia do namiotu zgromadzenia, aby znaleźć upodobanie u Pana. Niech położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby zostało przyjęte z upodobaniem jako przebłaganie za niego. Pierwszy list do Koryntian 5:7. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Pierwszy list Jana 1:9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Teolodzy czasami posługują się słowem ekspiacja, mówiąc o tym, jak działa pojednanie. Łaciński źródło słów ekspiatio znaczy oczyszczenie, przebłaganie i pojednanie, a zawiera pojęcie zadośćuczynienia za popełnione zło, ponieważ ktoś uczynił coś złego, łamiąc prawo, a sprawiedliwość domaga się kary, by zapłacić za popełnione zło. W języku polskim czasami mówi się, że przestępca ma dług wobec społeczeństwa z powodu tego, co zrobił. W naszej sytuacji to my zgrzeszyliśmy, ale w planie zbawienia, w procesie pojednania, ofiarna śmierć Chrystusa uwalnia nas od prawnych skutków popełnionego zła. Chrystus sam poniósł karę za nas. Kara, która zgodnie z prawem, tak, Boże panowanie opiera się na prawie, powinna zostać poniesiona przez nas, została wymierzona Jezusowi. W ten sposób wymagania sprawiedliwości zostały zaspokojone, ale nie przez nas, a przez Jezusa. Choć jesteśmy grzesznikami i popełniliśmy zło, otrzymujemy przebaczenie, odpuszczenie i usprawiedliwienie w oczach Boga. To jest niezbędny i podstawowy krok w odnowieniu wszechrzeczy. Zobacz Dzieje Apostolskie 3:21. Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszechrzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich. Środa, 29 czerwca. Odrodzenie w Jezusie. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. List do Galacjan 4:19. Zostaliśmy stworzeni jako doskonałe istoty w doskonałym świecie. Niestety ten raj sprzed upadku został utracony wskutek grzechu, a świat, jaki znamy, jest pełen śmierci, okrucieństwa, cierpienia, lęku i ignorancji. Plan zbawienia został ułożony po to, by przywrócić świat do pierwotnej doskonałości. Chrystus przyszedł po to, by odzyskać to, co zostało utracone wskutek upadku. Na początku Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i obdarzył go szlachetnymi przymiotami. Jego umysł był zrównoważony, a wszystkie siły jego istoty były w harmonii. Upadek człowieka i jego następstwa wypaczyły te dary. Grzech zeszpecił i nieomal zatarł obraz Boży w człowieku. Ażeby go odnowić, był obmyślony plan zbawienia, a człowiekowi zostało przyznane życie próby. Przywrócenie doskonałości, w której był pierwszy człowiek stworzony, jest wielkim celem życia, celem, który jest podstawą wszystkich innych. Choć to odrodzenie nie zostanie dopełnione aż do czasu stworzenia nowego nieba i nowej ziemi, to jednak proces odrodzenia już się w nas rozpoczął. Przeczytaj list do Galacjan 4:19. Cokolwiek jest bezpośrednim przesłaniem tego wersetu, jaką ważną duchową prawdę zawarł w nim apostoł Paweł? List do Galacjan 4:19. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. W list do Hebrajczyków 1:3 Chrystus jest przedstawiony jako obraz Boga, odbicie Jego istoty. Porównaj list do Hebrajczyków 1:3. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Ewangelia Jana 14:9. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział? Widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Drugi list do Koryntian 4:4. W których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. List do Kolosan 1:15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. On pragnie zjednoczyć się z nami, aby przywrócić w nas obraz Boga. Jeśli na to pozwalamy, Chrystus, obraz Boga, może być w nas, Chrystus w was, nadzieja chwały. List do Kolosan 1:27. Szczytowe doświadczenie odrodzenia na jego obraz nastąpi podczas powtórnego przyjścia Jezusa. Zobacz pierwszy list do Koryntian 15:49. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Pierwszy list Jana 3:2. Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzyjmy Go takim, jakim jest. Jednak gdy Chrystus jest w nas, a my w Chrystusie, proces odrodzenia na obraz Boga zaczyna się po tej stronie nieba. Gdy to się dzieje, będziemy pragnąć prowadzić innych ludzi do tego, który może odrodzić także ich. Choć wspomniane powyżej dzieło zaczyna się w nas teraz, dlaczego musimy zawsze pamiętać, że odrodzenie nie będzie zupełne aż do powtórnego przyjścia Jezusa? Czwartek, 30 czerwca. Rola Kościoła w odrodzeniu. Jak zauważyliśmy, nasz świat, choć stworzony jako doskonały, upadł, co przyniosło fatalne skutki. Ale Bóg nie zostawił nas naszemu losowi na wieczną zgubę, choć taką wizję malują przed nami niektórzy. Zamiast tego jeszcze przed założeniem świata Bóg ułożył plan zbawienia i za ogromną osobistą cenę Jezus przyszedł na ten świat, oddał życie na krzyżu i obiecał, że powróci. Gdy wszystko się skończy i grzech zostanie unicestwiony, zgubiony świat zostanie w pełni odnowiony. Zdumiewające jest to, że Bóg powołuje nas, swój Kościół, właśnie teraz, byśmy uczestniczyli w działaniach zmierzających do tego odrodzenia. Przeczytaj w Ewangelii Marka 2:1-12 o tym, jak grupka przyjaciół uparcie dążyła do tego, by przynieść do Jezusa swojego sparaliżowanego przyjaciela. Jak ta historia ilustruje rolę Kościoła w uzdrowieniu i odrodzeniu ludzi? Ewangelia Marka 2:1-12. I znowu, po kilku dniach, przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. I zeszło się wielu, tak iż się i przed drzwiami już pomieścić nie mogli, a on głosił im słowo i przyszli do niego, niosąc paralityka, a dźwigało go czterech. A gdy z powodu tłumu nie mogli do niego się zbliżyć, zdjęli dach nad miejscem, gdzie był, i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. A Jezus, ujrzawszy wiarę ich, rzekł paralitykowi, synu, odpuszczone są grzechy twoje. A byli tam niektórzy z uczonych w piśmie, ci siedzieli i rozważali w sercach swoich, czemuż ten tak mówi? On bluźni. Któż może grzechy odpuszczać oprócz jednego, Boga? A Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im, czemuż tak myślicie w sercach swoich? Cóż jest łatwiej, rzec paralitykowi, odpuszczone są ci grzechy, czy rzec, wstań, weź łoże swoje i chodź. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy na ziemi, rzekł paralitykowi, tobie mówię, wstań, weź łoże swoje i idź do domu swego. I wstał, i zaraz wziął łoże, i wyszedł wobec wszystkich, tak iż się wszyscy zdumiewali i chwalili Boga, i mówili, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. W domu i wokoło niego zebrał się tłum, bo Jezus tam był. Jego miłość do ludzi przyciągała rzeszy. Czterej mężczyźni zrobili duży otwór w dachu, by spuścić do Jezusa łoże z chorym duchowo, umysłowo i fizycznie człowiekiem. Jezus uzdrowił go, odpuszczając mu grzechy, dając pokój umysłu i rozkazując, by wstał i chodził. Jezus wskazał w ten sposób, że nikt nie jest naprawdę uzdrowiony, jeśli nie jest uzdrowiony całkowicie. Jak apostoł Jan opisuje powód, dla którego Chrystus przybył na ziemię? Jaką nadzieję możemy czerpać z tych obietnic? Ewangelia Jana 10:10. Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Pierwszy list Jana 3:8. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Ktoś powiedział, że Ewangelia Jana 10:10 to przesłanie adwentystów dnia siódmego w skrócie. Był to także najwyraźniej manifest misyjny Chrystusa. Ważną rolą ciała Chrystusa, Jego Kościoła, jest kroczenie Jego śladami i odwracanie dzieł diabła przez zastępowanie śmierci obfitym życiem. Zobacz Dzieje Apostolskie 10:38. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Pierwszy list Jana 3:6. Każdy, kto w nim mieszka, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Kościół jest powołany do współdziałania z Chrystusem w celu prowadzenia ludzi do odnowienia na Boży obraz, fizycznie, umysłowo i duchowo. Kto potrzebuje Twojej pomocy właśnie teraz, pomocy, do której udzielenia jesteś szczególnie przygotowany? Piątek, 1 lipca. Do dalszego studium. Jako lud zostaliśmy powołani przez Boga, by pracować dla bliźnich, dla ich dobra, wskazując im obietnice nadziei i odrodzenia, które otrzymaliśmy w Jezusie. Pan może działać przez nas na różne sposoby, by to czynić. Niektóre zbory niosą fizyczne odrodzenie ludziom w lokalnej społeczności przez programy i służby zdrowotne. Także kościelny system szpitali i klinik funkcjonuje w tym celu. Odrodzenie i wzbogacenie umysłowe następuje przez lekcje i kursy, które uczą ludzi, jak stawiać czoło wyzwaniom życia. Zbory mogą także tworzyć lokalne szkoły lub usprawniać ich działanie, uczyć praktycznych umiejętności, np. czytania i pisania, prowadzić nauczanie pomocnicze, udzielać psychologicznego wsparcia i tak dalej. W dążeniu do odrodzenia i obfitego życia wielu ludzi w społeczeństwie uświadomi sobie, że potrzebują także duchowego i moralnego odrodzenia, nawet jeśli wcześniej nie zdawali sobie z tego sprawy. W rzeczywistości jest to kluczowy element odrodzenia na obraz Boży. Kościół jest wyjątkowo usytuowany i wyposażony do zaspokajania tych duchowych potrzeb, lepiej niż jakiekolwiek inne organizacje społeczne oraz oferujące pomoc w dziedzinie zdrowia. Pytania do dyskusji. 1. Podaj przykłady tego, co Twój zbór robi dla fizycznego, umysłowego i duchowego odrodzenia ludzi w Twojej społeczności. Co robi Twój zbór w tej dziedzinie? Podziel się z uczestnikami lekcji swoimi pomysłami na rozszerzenie służby odrodzenia w lokalnej społeczności. 2. Jak rozumiemy pojęcie fizycznego odrodzenia? Przecież bez względu na to, co zrobimy, by pomóc innym odzyskać ich zdrowie, to jeśli Pan nie przyjdzie za ich życia, i tak wszyscy w końcu zachorują lub zestarzeją się i umrą. W jaki sposób fakt ten dowodzi, że pełne odrodzenie nastąpi dopiero w dniu powtórnego przyjścia Jezusa? 3. Omówcie, co to znaczy być odrodzonym na obraz Boga. Jak to działa? Skąd możemy wiedzieć, że czynimy w tej dziedzinie jakieś postępy? Dlaczego musimy mieć wyraźny obraz Boga, aby to odrodzenie w nas następowało? Jak możemy się nauczyć nie ulegać zniechęceniu, jeśli nie widzimy postępu, którego się spodziewaliśmy?